On jest tym, który czyni, On jest tym, który działa w oparciu o naszą wiarę i powierzenie się całkowite Jemu. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, 5 rozdział drugiej Księgi Królewskiej i chciałbym przeczytać, myślę, bardzo dobrze znany fragment Bożego Słowa o uzdrowieniu trędowatego Naamana. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu, a gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu, wnet. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy i wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę, przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdał swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się, odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Purpur, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok rozkazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem ten dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie 2 młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich 1 talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. I nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to 2 sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z rąk ich i złożył w domu. Mężów tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło za tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, olewniki, winnice, trzody owiec i bydło, i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Nieco długi fragment Bożego Słowa, ale jest to jak najbardziej biblijne, bracia i siostry, ponieważ Paweł do Tymoteusza napisał takie słowa: pilnuj czytania, napominania, nauki. A więc odczytywania fragmentów z takich długiego słowa, długich fragmentów Bożego Słowa, to było taką praktyką też pierwszego zboru. Oni słuchali Słowa Bożego. Tak jak wczoraj pastor Tomek mówił o tym, że jest to jedyna księga swego rodzaju, która została napisana na przestrzeni kilku tysięcy lat. Pisali ją różni ludzie. I ona stanowi doskonałą całość, jedność. I tak jak Paweł powiedział, że w nim jest wszystko w tym słowie. Nade wszystko jest to jedyna księga, w której jest życie, w której jest błogosławieństwo. Jest to księga, która może zmienić człowieka. Jest to słowo, które wykrywa błędy, które uczy nas, w jaki sposób możemy żyć. Czasami ludzie czytają Biblię w niewłaściwy sposób, myśląc, że tam znajdują tylko zakazy i nakazy i zastanawiają się, no to jest takie surowe, niesprawiedliwe, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że Boże Słowo jest dla nas ochroną. To jest ochrona zarówno dla młodego człowieka, jak i dla kogoś, kto jest starszy. Jest to ochrona, zapewnienie, że kiedy my będziemy żyli pod osłoną tego Słowa i będziemy je wykonywać, to Bóg będzie nas błogosławił, to Bóg nas zachowa, to Bóg będzie nas strzegł, to nic złego spotkać cię nie może. Oczywiście możesz przejść jakieś próby, doświadczenia, tak jak słuchaliśmy. Pan może przeprowadzać przez ogień, przez wodę, ale będzie zawsze z nami. Ale będzie zawsze z nami i On daje wyjście z każdej sytuacji, ponieważ Pan Jezus Chrystus jest drzwiami dla owiec i On daje wyjście z każdej sytuacji. Z każdej jednej sytuacji w naszym życiu Bóg daje wyjście, daje rozwiązanie. Chciejmy szukać tego rozwiązania, chciejmy szukać tego wyjścia. Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Bożego. I najważniejszą postacią w Biblii jest Pan Jezus Chrystus. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy. O Nim mówię, ponieważ Stary Testament wskazuje nam na Jezusa i zapowiada nam Jezusa. I gdybyśmy chcieli czytać chrystocentrycznie Stary Testament, bylibyśmy bardzo zdumieni, jak wiele miejsc jest, które wskazują bezpośrednio na naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądź jak wiele jest fragmentów, które pozornie mówią zupełnie niby o czymś innym, a jednak wskazują nam na Jezusa. Chociażby Józef, który został sprzedany do Egiptu przez swoich braci, zdradzony, sprzedany, odrzucony. Podobnie Jezus był odrzucony przez swoich braci, przez swój lud, sprzedany za srebrniki, osądzony, niewinnie skazany, tak? Podobnie Józef znalazł się w więzieniu. Był skazany, był zdradzony, był sprzedany, stracił swoją wolność, ale zwróćmy uwagę, przyszedł moment wywyższenia. Przyszedł moment wywyższenia i on był na równi z Faraonem. I przyszedł moment, kiedy jego bracia przyszli i pokłonili się. I Biblia mówi, że nadejdzie dzień, że Bóg wyleje ducha błagania i modlitwy na naród izraelski, że oni przyjdą i pokłonią się, tak jak Zachariasz mówi, przed tym, którego przebodli. Będą wołać i biadać, i będą prosić i korzyć się, i błagać Boga, aby przebaczył, aby oczyścił, a Pan daje obietnicę, że przyjmie ich. A więc takich miejsc jest bardzo dużo i tutaj również i w tym fragmencie Słowa Bożego możemy znaleźć pewne miejsca, które wskazują wyraźnie na Bożą łaskę, na to, co zrobił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus. W tym pierwszym wersecie czytamy o Naamanie, który był dowódcą wojsk króla Aramu. Można powiedzieć człowiek, który dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to jest generał, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, czyli człowiek, który miał wielką rangę, wielkie znaczenie w swoim państwie, odnosił sukcesy, był wielce poważanym człowiekiem. I tu jest powiedziane takie dziwne słowo, chociaż to był Aramejczyk, Pan dawał zwycięstwo przez niego Aramowi. To jest dziwne słowo, ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że takich miejsc znajdziemy więcej, że Bóg wykorzystywał te pogańskie narody dla swoich celów. Wykorzystywał często pogańskich królów po to, aby uzyskać swój cel, aby jego suwerenna wola mogła się wypełnić. Czytamy, że Asyria była biczem w rękach Pana, wtedy kiedy Izrael buntował się, kiedy odchodził od niego. Pan posyłał obce kraje, obce wojska, które jakby, no, można powiedzieć, były taką karą, sądem dla nich, tak? A wszystko to jest po to, aby mogli się upamiętać, aby mogli powrócić. Wiemy, że Bóg, kiedy sądził, to była już ostateczność. To już była naprawdę ostateczność. To było wówczas, kiedy ten kielich przelewał się, już tych kielich win, kiedy to Pan posyłał swoich proroków, którzy byli odrzucani, zabijani, wyśmiewani. Wówczas Bóg nie mógł już dłużej tego znosić, dłużej tolerować. Dlatego też taki i czynił. I tutaj widzimy ci Aramejczycy, kiedy wyruszali na wyprawę. To były takie rajdy, to była rzeź. To były bardzo poważne wyprawy. Oni łupili, mordowali, kradli. I tutaj jest powiedziane, że zabrali tę małą dziewczynkę izraelską, która potem służyła w domu Naamana, była służącą jego żony. I kiedy ten Naaman nabawił się trądu, kiedy on zachorował, my wiemy, że do pewnego momentu trąd był całkowicie nieuleczalny. Dzisiaj znaleziono już jakieś antidotum i kiedyś tam czytałem z zainteresowania, ale ta terapia trwa dosyć długo. Bardzo jest taka mozolna, trudna terapia, ale są jakieś tam sukcesy. No, w tamtych czasach nie było takiej możliwości i trąd był straszną chorobą. I my wiemy, że kiedy Biblia mówi o trądzie, to tak naprawdę tutaj ukryty jest grzech. To jest taki symbol grzechu. Zachorować na trąd, to znaczy odejść od woli Bożej, to znaczy grzeszyć, to znaczy odpaść od tego, co jest miłe Panu. I chociaż był to wielki człowiek, przez którego Bóg dawał zwycięstwo, on nabawił się trądu. I czytamy o tej małej dziewczynce, która usługiwała żonie Naamana. I kiedy ona dowiedziała się, kiedy usłyszała, że jej Pan zachorował na trąd, ona zaczęła opowiadać, zaczęła mówić, gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to ten by go uleczył. I chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to była mała dziewczynka, to było dziecko, dziewczynka, ale jak wiele musiało być powagi, jak niesamowity musiał być autorytet w tym, co ona mówiła, skoro ten dowódca, ten wielki rycerz, jego żona potraktowali to bardzo poważnie. Więc jest to naprawdę lekcja dla nas, że nawet dzieci, tak jak słyszeliśmy w kościele, pomodliły się o Szymona i Bóg przyznał się do tej modlitwy. Niektórzy ludzie mówią, że dzieci są przyszłością zboru. To nie jest do końca prawdą, po części tylko. Tak, są przyszłością, ale jeśli nie będą teraźniejszością, jeśli dzisiaj nasze dzieci nie będą słuchać Słowa Bożego, jeśli nie będą uczone w domach, drogi bracie, droga siostro, jeśli masz dzieci, one są darem Pana i mamy je wychowywać dla Pana, dla Boga, dlatego że dzieci należą do Niego i mamy je wychowywać dla Boga, dla Pana, uczyć się. Oczywiście prosić Boga o mądrość we właściwy sposób, tak jak one mogą to zrozumieć, ale naprawdę jest to bardzo ważne, aby mieć z nimi modlitwę, mieć też czas, aby im opowiedzieć jakąś historię. Dzieci bardzo lubią słuchać historii, bardzo lubią słuchać, kiedy opowiadamy jakieś historie, gdzie Bóg zadziałał w cudowny sposób, gdzie Bóg dopomógł. Ta wiara wówczas jest kształtowana. A więc ta dziewczynka jest tutaj dla nas dowodem, że Bóg może użyć każdego człowieka. Może użyć każdego człowieka. Użył tutaj małego dziecka. I ona jest tutaj również bardzo dobrym przykładem niesamowitego przebaczenia. Niesamowitego przebaczenia, ponieważ ona została brutalnie zabrana z domu, oderwana od tych, których kochała, zabrana z rodziny, zabrana do obcego państwa. I to jest niesamowite, że ona postanowiła mówić swojemu panu wówczas, kiedy on zachorował na trąd. Pomyślmy chwilę nad tym. Aramejczycy, oni bardzo brutalnie postępowali, kiedy wyjeżdżali na takie łupieszcze wyprawy. To jest tylko tak napisane, łupieszcza wyprawa, ale wiemy, na czym ona polegała. Oni po prostu mordowali, wycinali, palili, zabijali, robili straszne rzeczy. I oni zabrali to dziecko. I teraz ona znalazła się w domu swoich prześladowców, tak można powiedzieć. Ale mimo to postanowiła mówić o swojemu panu o tym, że jest Bóg, który może dopomóc. A więc w jej sercu musiało być stuprocentowe przebaczenie. Mało tego, że przebaczenie. W jej sercu musiała być miłość. Gdyby tej miłości nie było i gdyby tego przebaczenia nie było, ona patrzyłaby na tego Naamana i mówiła do siebie w swoim sercu: gnij, niech twoje ciało gnije. Przeklinałaby go, gdyby było inaczej, gdyby jej serce nie było zmienione. A więc widzimy, to jest niesamowita lekcja dla nas. Lekcja przebaczenia, lekcja miłości i lekcja, że Bóg może użyć każdego człowieka, każdego jednego człowieka. I widzimy, że ona została potraktowana bardzo, bardzo poważnie. Naaman przyjął to, co ona opowiadała o proroku, który mieszka w Samarii. I widzimy, że on przygotował się do tej wyprawy. Zabrał bardzo, można powiedzieć, bardzo duży majątek. Te wszystkie tutaj rzeczy, które są wymienione, to był autentycznie prawdziwy majątek. Gdyby prorok przyjął tę zapłatę, to on i jego pokolenie miałoby z tego jeszcze wielką, wielką korzyść. A więc to był prawdziwy majątek, który on zabrał ze sobą. Mógł sobie na to pozwolić. Można powiedzieć, że był jakby drugim człowiekiem w państwie. Był wielkim rycerzem. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju. Wówczas z takimi ludźmi bardzo liczono się. Bardzo liczono się. A więc on zabiera ten cały majątek i wyrusza do ziemi izraelskiej. I kiedy to przyjeżdża pod dom Elizeusza, męża Bożego, spodziewa się, że ktoś przynajmniej wyjdzie na jego spotkanie, aby go przywitać. Pomyślmy sobie, gdyby to odbywało się dzisiaj, we współczesnych czasach, w których my żyjemy. Gdyby przyjechał ktoś taki, tak wielki, do naszego kraju i teraz nikt go nie przywita, nikt go nie powita. Przecież to jest znamienity mąż, znany, wielki człowiek, taka ważna persona, można powiedzieć taki VIP w swoim kraju, a tutaj nikt nie przychodzi go powitać. Nikt nie przychodzi, aby złożyć jakiś taki honor, hołd. Nikt tego nie robi, nikt tego nie czyni. Prorok nawet nie wyszedł na jego spotkanie, ale wysyła swojego sługę. Wysyła swojego sługę. I zwróćmy uwagę, co dzieje się w sercu Naamana. On oburzył się. Oburzył się. I to jest powiedziane, że on pałał gniewem. Oburzył się. I zaczął wypowiadać takie bardzo mocne słowa. I zwróćmy uwagę, co dzieje się potem, dalej. Słudzy tego Naamana przystąpili do niego i zaczęli rozmawiać z nim. I wiecie, to jest też coś bardzo dziwnego, nienaturalnego, ponieważ w tamtych czasach sługa nie miał prawa odezwać się do swojego pana niepytany. To było coś bardzo naprawdę dziwnego. To było takie zrządzenie od Boga, że oni odezwali się do niego. Narażali tutaj naprawdę swoje głowy, odzywając się niepytanymi i w momencie, kiedy on był naprawdę zagniewany. kiedy był rozzłoszczony, wręcz rozwścieczony, narażali się tutaj na jego gniew. Mogła spaść czyjaś głowa, dosłownie tak mogło się stać. Ale ci słudzy przyszli do niego i mówią: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy ty byś tego nie uczynił? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić. I zwróćmy uwagę, jakie było słowo od Boga. Masz 7 razy zanurzyć się w Jordanie. I to wymagało czegoś. To wymagało naprawdę pokory. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że problem tutaj Naamana to nie był tylko trąd. Można powiedzieć, że trąd był następstwem jego dumnego serca, jego wielkiej dumy, o której Bóg wiedział, z którą Bóg się chce rozprawić. Wiecie, duma jest czymś bardzo, takim bardzo powszechnym. Człowiek często może nawet tego nie widzieć, jak bardzo często duma może nam przeszkadzać w wielu różnych rzeczach, aby móc odebrać od Boga Jego łaskę, aby móc odebrać od Boga Jego błogosławieństwo. Czytamy w Bożym Słowie, że Bóg pysznym sprzeciwia się, a pokornym daje łaskę. Bóg pysznemu człowiekowi będzie się zawsze sprzeciwiał. A pokornym ci, którzy się potrafią uniżyć pod tą mocną ręką Bożą, Biblia obiecuje, że Pan czasu swego ich wywyższy i pobłogosławi. A więc chciejmy zwrócić uwagę na pewien proces, który się rozpoczyna od momentu, kiedy sługa, dziewczynka ta mała, która była sługą, mówi do tego wielkiego męża, Naamana. A więc to już jest pierwsza lekcja pokory. To nie był ktoś wielki, to nie był ktoś znaczny, ale mała dziewczynka, taki kopciuszek można powiedzieć. Przychodzi i mówi: mam rozwiązanie dla ciebie. Wiecie, to wymagało pewnej pokory, uniżenia ze strony Naamana, aby takiego kopciuszka posłuchać, aby słów takiej dziewczynki wysłuchać. A więc już po raz pierwszy jego duma została tutaj dotknięta, po raz pierwszy. Drugi raz, kiedy on przyszedł do Elizeusza, nikt nie przychodzi, aby go powitać. Nie ma żadnych kwiatów, nie ma chleba i soli, nie ma jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, jakiejś orkiestry. Nikt nie przychodzi, nikt nie oddaje mu hołdu i czci. Nikt nie traktuje go tak, jak on uważa, że powinni go potraktować. A więc druga lekcja pokory jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Jest druga lekcja pokory. I kolejna lekcja pokory jest, kiedy jego słudzy pierwsi do niego odzywają się. Pierwsi odzywają się do niego. Nie powinni tego uczynić. I on powinien przerwać tą rozmowę zgodnie ze zwyczajami, które wówczas panowały. Powinien przerwać i zatkać im usta. Ale jednak postanowił posłuchać ich. I zwróćmy uwagę, kolejna lekcja pokory to jest to, że on musiał rozebrać się, aby wejść do tego Jordanu i zanurzyć się 7-krotnie. To ciało było pokryte trądem. To jest bardzo odrażający widok. To ciało najprawdopodobniej było już zgniłe, a więc na tym polega ta choroba, że to ciało najpierw jest obsypane takim straszną taką wysypką, a potem gnije, dosłownie gnije. Więc to jest przerażający widok. A więc on musiał się rozebrać. I ci wszyscy, którzy tam stali wokół niego, widzieli to jego ciało. Wiecie, To jest takie trudne przyjść z grzechem do światła. To jest takie trudne przyjść z grzechem do światłości i wyznać coś, co jest tak naprawdę obrzydliwością w oczach Pana. To jest takie trudne. Przyznać się: jestem grzesznikiem. To jest trudne. Ale wiecie, to jest niezbędne i konieczne. Jeśli chcemy oglądać łaskę w swoim życiu, jeśli chcemy widzieć i mieć Boże poparcie w swoim życiu, u Boga, który nie ma względu na człowieka i nie ma względu na osobę. On nie liczy się tutaj, Bóg, z tym wielkim Naamanem. On może powiedzieć do króla: zuchwalcze, głupcze, tak jest powiedziane w Słowie Bożym, że Bóg nie ma względu na osobę. On może skarcić każdego człowieka i może go poniżyć. Ale tutaj te lekcje pokory są naprawdę niezwykłe i niesamowite. Ponieważ Bóg pysznym ludziom będzie się zawsze sprzeciwiał, ale tym, którzy potrafią się uniżyć pod Jego mocną ręką, którzy potrafią uniżyć się, Bóg będzie błogosławił. Czasami widzimy ludzi, którzy nam się sprzeciwiają. Czasami widzimy takich, którzy, powiedzmy, działają na nas w taki sposób, że wyzwalają w nas jakieś tam negatywne uczucia. Ale nie widzimy, że to jest ręka Boga, że to jest jakby rylec w rękach rzeźbiarza. On dotyka nas, dotyka tych miejsc. Dotyka tych miejsc, o których może nawet nie wiesz, że one są, istnieją, które są może uśpione. Gdzieś tam po prostu wydaje ci się, jesteś dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem. Wszystko jest dobrze w moim życiu. Do momentu, kiedy ktoś nie naciśnie na mój odcisk, tak? Dopóki ktoś nie powie tego, co mnie zaboli, tego, co dotknie mego ja. A więc widzimy tutaj, to jest niezwykła lekcja pokory, którą Bóg wyznaczył dla tego człowieka, Naamana. I kiedy on wykonał Słowo Boże do końca, kiedy zanurzył się 7-krotnie w tym Jordanie, został uzdrowiony w cudowny sposób. Został uleczony w cudowny sposób. Ta historia uczy nas wielu, naprawdę wielu rzeczy. Kiedy Naaman przyszedł pod dom Elizeusza, kiedy tam przybył, on myślał sobie, że Elizeusz wyjdzie, podniesie rękę nad chorym miejscem, wezwie imienia Bożego i Bóg uzdrowi, przyzna się do tej modlitwy. Gdzie czasami człowiek może mieć jakieś takie myślenie o Bogu, swoje własne jakieś doświadczenie, że Bóg działa w taki sposób. I być może tak było, że Bóg kiedyś działał w taki sposób, ale wiecie, to jest tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali o tym, co mówi Paweł w liście do Koryntian. Mianowicie, że różnorodna jest Boża mądrość, że różne są sposoby działania, chociaż ten sam Bóg, chociaż ten sam Pan, chociaż ten sam Duch, to Bóg może działać w różnorodny sposób. I my nie możemy Jego działania zamknąć jakby w ramach. I nie możemy zamknąć Go w swojej własnej teologii. Własnej, powtarzam, własnej teologii. Ponieważ słyszeliśmy o Bożej miłości, że ona jest nie do ogarnięcia. Jej szerokość, jej wysokość, jej głębokość. Ale jakże wielka jest mądrość Boża. Jakże wielkie są Jego sposoby działania. Nie możemy powiedzieć, że tylko kiedy modlimy się, na kolanach to Bóg nas wysłuchuje. Albo wiecie, ludzie mają różne takie zapędy. Mają swoją własną teologię, swoje własne przekonania. Ale Biblia to bardzo często koryguje. I to jest tak bardzo istotne, ważne dla nas, abyśmy słuchali Boga. Abyśmy słuchali tego, w jaki sposób Bóg chce zadziałać. Było wspomniane tutaj świadectwo o Beacie, która została uzdrowiona z guza mózgu. Modliliśmy się o nią i Bóg pokazał, co mamy zrobić. Bóg dał takie słowo przez pewnego brata, że przez 7 dni mamy pościć. Kilka osób miało pościć przez 7 dni, osób, które są w służbie. I w 7 dniu mieliśmy, przez kilka właśnie w tych dni mieliśmy pościć i w ostatnim dniu mieliśmy spotkać się w jej domu i pomazać się olejkiem. Takie było słowo od Boga, że to mamy zrobić, tak mamy uczynić. I wiecie, kiedy myśmy to zrobili, kiedy to uczyniliśmy, Bóg przyznał się do tej modlitwy. I ona poczuła się od razu lepiej. Zaraz po tej modlitwie powiedziała, że już czuje się zupełnie inaczej. Więc Bóg dotknął, to była struktura raka złośliwego. Także lekarze natychmiast skierowali ją do szpitala na neurochirurgię i chcieli natychmiast działać. Dlatego, że było bardzo duże zagrożenie. Mieliśmy sporo takich właśnie sytuacji, gdzie Bóg dawał konkretne słowo, co mamy zrobić, co mamy uczynić. Jeżeli Bóg w ten sposób nie przemawia, to czytamy w Biblii. Bo Biblia też mówi, co mamy czynić, co mamy robić, kiedy człowiek potrzebuje łaski od Boga. W liście Jakuba czytamy, aby pomazać olejkiem, aby modlić się. Słowo Boże poucza nas, jakże ważne jest to, abyśmy my słuchali Słowa Bożego, abyśmy słuchali głosu Ducha Świętego, to, co Bóg chce uczynić. I kiedy my mówimy o tej różnorodnej mądrości Bożej i różnorodnych sposobach działania Boga, to należy powiedzieć i podkreślić to z całą stanowczością, że jeżeli te sposoby, które ktoś tam otrzyma, one nie zgadzają się ze Słowem Bożym i nie ma tego w Biblii, nie możemy tego znaleźć i poprzeć Słowem Bożym, Nie słuchajmy takich rzeczy. Nie musimy ich przyjmować i traktować poważnie. Jest powiedziane w piątej księdze Mojżeszowej, że jeśli powstaną nawet prorocy pośród was, którzy będą zapowiadali znak i stanie się ten znak nawet, stanie się jakiś cud, stanie się to, wypełni się to, ale oni nie będą lgnęli sercem do Boga, tylko do obcych bogów, czyli odejdą od Słowa Bożego. Nie słuchajcie ich, jest tam powiedziane jeszcze więcej. Ukamienujcie ich. To był Stary Testament. Ci, którzy odchodzą od Słowa Bożego. Paweł powiedział, nawet gdyby anioł z nieba stąpił. Gdyby anioł z nieba nawet stąpił. Co by było, gdyby anioł się pojawił w zborze w Pszczynie i zaczął mówić, Bóg posłał mnie do was. I mielibyście stuprocentową pewność, że to jest anioł, że to jest anioł. I on zaczyna mówić, zacznijmy inaczej służyć Bogu teraz. Nie musimy trzymać się tak bardzo ściśle słowa, ponieważ są to czasy bardzo inne i trudne i małe ustępstwa możemy zrobić. I co byśmy wtedy zrobili? Bracia i siostry, Paweł powiedział wyraźnie, że jeżeli kto odstąpi od tego słowa, co Bóg nam dał, które Bóg nam pokazał, niech będzie przeklęty, tak? To jest, ja tylko powtarzam za Pawłem. Ja tylko powtarzam za Pawłem. A więc my wiemy, że w Ewangelii nie chodzi o jakieś wielkie znaki, cuda, jakieś przejawy niesamowitej mocy. Są to rzeczy, które towarzyszą Ewangelii. Tak, Bóg przyznaje się do swojego słowa. Ale niech to będą rzeczy, które pochodzą od Pana, od Boga. I Bóg chce, abyśmy my trzymali się nade wszystko prawdy Bożego Słowa. A więc jest ta różnorodna Boża mądrość, różnorodne sposoby działania. Ten fragment Bożego Słowa uczy nas, abyśmy nie zamykali się na te różne działania Ducha Bożego Świętego, oczywiście zgodne i poparte przez Boże Słowo, zgodne i poparte przez ze Słowem Bożym, ze Słowem Pana. Zwróćmy uwagę, że ta historia poucza nas i wskazuje na to, co uczynił Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Ponieważ ten Naaman usłyszał od swoich sług takie słowa. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? I tutaj pokazana jest ta tendencja człowieka do samousprawiedliwienia. Do tego, aby jednak poprzez uczynki, poprzez moje starania, poprzez to, że jednak jestem trochę lepszym człowiekiem od innych, poprzez to, że ja chcę coś zrobić dla Boga. Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Znali tego rycerza dobrze i wiedzieli, że dobre pytanie mu stawiają, ponieważ on pewnie był do tego bardzo skory. Pamiętajmy, co mówi Paweł w liście do Efezjan. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę Boży, to dar. Nie z uczynków, aby nikt przed Bogiem nie chlubił się. Nie oznacza to, że jesteśmy powołani do byle jakości, ale jesteśmy powołani do tego, by żyć zgodnie z Bożym Słowem, abyśmy dobrze czynili, bo Paweł mówi na końcu tego fragmentu, że Bóg przeznacza nas do dobrych uczynków, tak, abyśmy w nich chodzili, ale to nie poprzez to jest Twoje zbawienie, nie przez to jest łaska, nie przez to Bóg, to nie jest odpłata, zapłata. My nie możemy nic zapłacić, niczym zapłacić za to, co Jezus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty. Izajasz powiedział jeszcze bardzo mocne, twarde słowa, że nasze uczynki, wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szmata. Jeżeli chcielibyśmy płacić Bogu za to i pokazywać, że jesteśmy jednak no, takimi trochę lepszymi ludźmi niż inni sobie mogliby myśleć. Więc ta tendencja w człowieku gdzieś tam drzemie, gdzieś tam śpi, że gdyby prorok nakazał ci coś trudnego uczynić, to pewnie byś to zrobił. I czasami ludzie chcą taką odpłatę. I mówią, Boże, jeśli Ty mnie wysłuchasz, to ja zrobię to czy tamto dla Ciebie. Wiecie, to naprawdę to jest taka... Uważajmy na takie słowa. My nie możemy nic Bogu tak naprawdę dać. Nic. Jedynie, co możemy Jemu dać i co On chce, to chce naszego serca. Chce naszego serca. Całego naszego serca, nie jakiejś części. Ja pamiętam, słyszałem kiedyś takie świadectwo, pewien człowiek dzielił się świadectwem i on powiedział, wiecie, Bóg jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. Bóg jest dla mnie tak bardzo, bardzo, bardzo ważny. Wiecie, to nie jest zadowalające świadectwo. To nie jest to właściwe. Bóg jest najważniejszy, a nie bardzo ważny. Bóg jest najważniejszy, jest pierwszy i ostatni i jest treścią mojego życia. Czasami ludzie obawiają się, że niektóre rzeczy, które są, życie takie z Bogiem może być jakby nudne i przeszkodzi jakby w moich, nie wiem, no jakichś takich zamiłowaniach, to co ja lubię robić, czynić. Wiecie, życie z Bogiem naprawdę nie jest nudne. Nie jest nudne. I kiedy żyjemy z Panem, On zaczyna otwierać nasze oczy. I naprawdę możemy być zdumieni, jak niesamowicie Bóg może nas prowadzić. W jak niesamowity sposób może zaspokajać potrzeby Twojej duszy, pragnienia Twojego serca. Jakże ludzie często boją się Jemu właśnie zaufać tak do końca. A więc to jest tak bardzo ważne, byśmy to sobie mogli dzisiaj powiedzieć, czy Bóg jest dla mnie bardzo ważny, czy jest najważniejszy? Czy jest najważniejszy, pierwszy, najważniejszy, jest na tronie mojego serca. On króluje niepodzielnie. Żyje już nie ja, Paweł powiedział, ale żyje Chrystus we mnie. Chrystus we mnie, a więc ja wszystko składam u Jego stóp. Wszystko składam na ołtarzu. Paweł wzywa nas do tego, byśmy składali swoje ciała jako żywą ofiarę, miłą Bogu, bo to jest duchowa służba wasza. Czyli moje ręce służą Jezusowi, moje nogi służą Jezusowi, moje ciało służy Jezusowi. To jest duchowa służba. Oddaj swoje ciało Bogu do dyspozycji. Wczoraj ci, którzy byli tam, razem byliśmy w Tychach, w tej kawiarni, w restauracji, ktoś musiał to wszystko przygotować. Ktoś musiał o to wszystko się zatroszczyć. Ktoś musiał upiec te ciasta, tak? Przynieść, przygotować te stoliki, przynieść nagłośnienie, zadbać, aby ludzie tam dotarli, zadbać o to, abyśmy my nawet tam trafili. Wiecie, to jest służba, to jest duchowa służba. To jest właśnie praca w Kościele, to jest ta duchowa służba. Wiecie, Bóg do tego nas powołał i Biblia mówi, że przyjdzie czas, kiedy Bóg zrobi wyraźną różnicę między tymi, którzy Bogu służą, a między tymi, którzy Jemu nie służą. W czasach ostatecznych jedno z proroc Starego Testamentu mówi o tym bardzo, bardzo wyraźnie. Bracia i siostry, nie zawiodą się nigdy ci, którzy Bogu służą całym sercem. Nigdy. Bo my oczekujemy na przyjście Jezusa. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w Dziejach Apostolskich, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, jest powiedziane, że przez 40 dni nauczał o Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym. A kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że on mówił o różnych rzeczach. Ale po swoim zmartwychwstaniu skoncentrował się na Królestwie Bożym. Przez 40 dni nauczał na temat przyjścia Królestwa Bożego. Bracia i siostry, śpiewaliśmy taką pieśń, aby ugiąć swoje kolana przed Bogiem. Bóg dzisiaj szuka takich, którzy z miłości to robią, z miłości to uczynią do Niego. Ale pamiętajmy, że Paweł w liście do Filipian mówi, że przyjdzie dzień, kiedy wszelkie kolano przed nim ugnie się. I każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem, ponieważ przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Kiedy On powróci na tą ziemię, na ten świat, kiedy On powróci, kiedy przyjdzie, to będzie niesamowite. To nie będzie takie przyjście jak w Betlejemie, malutkie dziecię, któremu śpiewają Polacy po dzień dzisiejszy jakieś wzruszające kolędy. Nikt nie będzie o tym myślał, o jakiejś kolędzie, żeby zaśpiewać. Ale ludzie z bojaźni będą drżeć przed świętym, wielkim, potężnym Bogiem. Wiecie, to czasami brzmi tak nieprawdopodobnie, ale taki jest cel przyjścia Jezusa. On przyszedł, aby zbawić ludzi, aby zbawić i przygotować ich do swojego królestwa, abyśmy przez całą wieczność mogli być z Chrystusem. To jest niesamowite, to jest cudowne. A więc widzimy tutaj, że my nie możemy nic dołożyć do łaski Bożej. Kompletnie nic nie możemy dodać do Bożego Słowa. I widzimy tutaj, że Bóg objawił, aby siedmiokrotnie zanurzyć się w Jordanie. Siedmiokrotne zanurzenie w Jordanie. Wiemy, Jordan to jest płynąca rzeka, płynąca woda. I ta płynąca woda jest obrazem Bożego Słowa, jest obrazem Ducha Świętego, jest obrazem błogosławieństw, które pochodzą od Boga, od Pana. I wiemy, że ta liczba 7 jest taką liczbą spełnienia. To jest taka liczba spełnienia. Liczba pełni, spełnienia. A więc człowiek, jeśli zanurza się w Bożym Słowie, jeśli stałeś się dzieckiem Bożym, to nie czyń tego powierzchownie. To nie czyń tego tak tylko liźniesz, tylko powierzchownie. Ale ta liczba 7 oznacza pełnię, że ja chcę Bogu służyć, że ja Jego Słowo traktuję bardzo poważnie, że całe Słowo przyjmuję, ponieważ całe Pismo jest natchnione przez Boga. Nie szukam tylko miejsc, które są dla mnie miłe i przyjemne, ale również tam, gdzie są wezwania, tam, gdzie są jakieś konkretne napomnienia, ja to chcę przyjąć. Ja chcę wszystko przyjąć z Bożego Słowa. 7-krotnie chcę się zanurzyć. To jest ta pełnia. To jest to, że przyjmujesz całe Słowo Boże. Całe Słowo Boże. Wówczas przychodzi to uzdrowienie. Wówczas przychodzi ta łaska od Pana. Kiedy przyjmiesz pełnię Bożego błogosławieństwa, która pochodzi z Jego Słowa, nie tylko jakąś cząstkę. Zwróćmy uwagę, że baranek paschalny, który był upieczony, który zawsze wskazuje nam na Chrystusa, on musiał być spożyty w całości. Nie tylko jakaś tam część, którą lubisz jeść, ale baranek musiał być w całości spożyty. Oznacza to, że całe Słowo musi być przyjęte. Wszystko to, co Bóg dla nas ma w swoim Słowie, mamy przyjąć. Mamy to przyjąć. To jest łaska od Boga, łaska od Pana. Czasami ludzie tak kuleją czasami w tym duchowym swoim życiu. I czasami coś tam jeszcze nie mogą doświadczyć takiego pełnego zwycięstwa. Kuleją i nie doświadczają tych Bożych łask. Słyszą o nich, być może chcieliby to mieć, ale sami nie doświadczają. No przyczyna jest właśnie taka, że źle zanurzamy się w tym Jordanie. I pamiętajmy, że Jordan, jedno z określeń dla Jordanu to jest śmierć. To jest śmierć. Czy zanurzamy się w ten sposób? Czy bierzemy swój krzyż? Czy zapieramy się samych siebie? To jest bardzo ważne pytanie. Ja stawiam ja nie oczekuję na odpowiedź, ale niech każdy teraz przed Bogiem odpowie sobie na to. Pan Jezus powiedział, codziennie mamy brać krzyż i zapierać się siebie. Bardzo poważnie podchodzić do Bożego Słowa. To nie jest taka bardzo, to nie jest płytka sprawa, płytka rzecz. Ale 7-krotnie należy się zanurzyć też w śmierci, czyli pełnia Bożego błogosławieństwa i pełnia nowego stworzenia. Tak jak słyszeliśmy, stare przeminęło, a Bóg wszystko chce dać nowe. Nowy system wartości, nowe pragnienia, nowi przyjaciele, nowa rodzina. Wszystko Bóg uczynił nowym. Wszystko. I Bóg błogosławi i prowadzi w cudowny sposób. Takie jest znaczenie, zanurzenie się 7-krotnego w tej śmierci. Żyje już nie ja, Paweł powiedział. Żyje już nie ja. Nie ma tego Saula, który mordował, prześladował, który czuł się taki sprawiedliwy, ale jest ktoś inny, który mówi potem, o mnie mówić nie warto, o mnie pisać nie warto, który całe swoje życie koncentruje na Jezusie Chrystusie, który gotów jest umrzeć dla Ewangelii. O, jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy pamiętali o tej liczbie 7, że Bóg nie chce takiego powierzchownego oddania, takiego tylko płytkiego jakiegoś służenia Bogu, ale niech nasze serce całe będzie zaangażowane. Całe nasze serce niech będzie zaangażowane. A wtedy zobaczymy tę Bożą łaskę. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby oddać swoje życie za nas. I wiemy, że Jego krew jest tym, co płaci. Jego krew nas odkupia, oczyszcza. Ta krew kropi się wciąż, ona wciąż się kropi. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, że ta ofiara jest wciąż aktualna, żywa, prawdziwa dla nas. A więc, bracia i siostry, my możemy przyjść i odebrać tę Bożą łaskę, ponieważ dzisiaj Bóg otworzył swoje serce i wyciągnął swoją rękę w Jezusie Chrystusie. To tak jakby z nieba Bóg dosłownie wyciągnął swoją dłoń do człowieka w osobie Jezusa Chrystusa, w osobie Syna Bożego. A więc my możemy uchwycić się tej Bożej dłoni, możemy uchwycić się Syna Bożego, aby otrzymać łaskę, błogosławieństwo, to, czego pragniesz dzisiaj. To, czego pragniesz dzisiaj, wcale nie jest obojętne dla Boga. Bóg jest zainteresowany, aby błogosławić, aby słuchać naszych modlitw. Tak, chce. Chce pomagać, chce błogosławić, chce okazywać łaskę, ale również chce tego bardzo jednego, najważniejszego, abyśmy wiedzieli, tak naprawdę wiedzieli, co jest istotą rzeczy, abyśmy naprawdę traktowali Boga poważnie, abyśmy potrafili przyjąć tą pełnię Bożego Słowa, zanurzając się w Nim, zanurzając się nie płytko, nie powierzchownie, oddając całego siebie Bogu do dyspozycji. A więc widzimy, Pan Jezus powiedział, że jeśli darmo wzięliśmy, darmo też dawajmy. To możemy zauważyć również w tej historii. W Dziejach Apostolskich jest takie miejsce Bożego Słowa, gdzie pewien człowiek, nie chciałbym się długo na tym koncentrować, on był czarnoksiężnikiem i podczas zwiastowania Filipa nawrócił się i chciał, przyniósł pieniądze apostołom i chciał uzyskać moc Bożą za te pieniądze. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi traktuje w taki sposób Ewangelię, chce wykorzystać jakby dla swoich celów. Ja osobiście widziałem nawet taki program telewizyjny, gdzie pewien ewangelista telewizyjny przemawiał i na dole taki pasek był wyświetlony, uzdrowienia pierwszego stopnia i tam były wymienione najgorsze takie choroby, które mogą spotkać człowieka, kosztują $1000. Uzdrowienia drugiego stopnia, trochę mniejsze choroby, kosztują $500. I było podane jego konto. I on mówi, jeśli dasz, Bóg cię pobłogosławi. Jeśli dasz, Pan cię pobłogosławi. A gdzie to jest powiedziane? Że poprzez tego rodzaju czynności my mamy otrzymać błogosławieństwo. Co powiedzieli apostołowie, kiedy tamten przyniósł im pieniądze? Przepadnij z tymi pieniędzmi, ty i te twoje pieniądze. Za to, że myślałeś, że za pieniądze można nabyć dar Boży. Wiecie, to odnosi się do każdej rzeczy, która pochodzi od Pana. Do każdej sprawy, do każdej rzeczy, która pochodzi od naszego Boga. Przepadnij ty i twoje pieniądze. Dlatego, żeś myślał, że za pieniądze można nabyć dar Boży. A więc widzimy tutaj w tym przypadku stanowczo ten prorok odmówił przyjęcia Elizeusz tej zapłaty, tego majątku, a pokusa była niesamowita. Pokusa była naprawdę wielka. Wiemy, że prorocy przyjmowali często zapłatę, ale wiedzieli od Boga, kiedy mogą to zrobić i wiedzieli, w jakich okolicznościach mogą to zrobić. Ale tutaj wyraźnie ten Elizeusz wiedział, że nie może przyjąć kompletnie nic. Wiecie, ten fragment wskazuje nam na Jezusa, na Syna Bożego, który przyszedł, aby darmo zbawić nas z łaski. My do tego nie możemy kompletnie nic dodać, ani twoje modlitwy, ani posty, ani starania, ani nie wiem, jakieś długie posty, łańcuchy postów. Czasami ludzie mówią, no ja już poszczę 30 dzień. Wiecie, jeżeli ktoś tak mówi, to niech naprawdę zada sobie 10 razy pytanie, dlaczego ja to mówię. Dlaczego ja mam opowiadać o tym innym, że ja 30 dni pościłem? Jaki jest motyw tego? Jaki jest motyw tego? Jeśli pościmy, dla Boga pościmy, tak? A nie, żeby nas oklaskiwali i mówili, o, ten człowiek to jest prawdziwie święty człowiek. Jest tak duchowy, że wygląda już niemal jak duch. Bracia i siostry, musimy naprawdę być tutaj mądrzy, abyśmy wiedzieli i rozpoznawali takie jakby fałszywe, można powiedzieć, takie postawy, fałszywe postawy pokory i świętości. My nie możemy nic dołożyć do tego, co Jezus nam daje. Kompletnie nic. Oczywiście chcemy się modlić, bo Go kochamy. Chcemy pościć, ponieważ Bóg nas błogosławi, bo to jest oręż duchowy. I wiemy, że poprzez to możemy mieć Boże błogosławieństwo. I widzimy tutaj Gehazi, który pobiegł. Pobiegł do Naamana i zażądał tej zapłaty. Zażądał tej zapłaty. I co stało się potem? Kiedy wrócił do domu, Elizeusz powiedział, nieprawda, wychodziłeś, On zaczął kłamać, że nigdzie nie wychodził, twój sługa nigdzie nie wychodził, pozostałem w domu. Natomiast Elizeusz mówi, nieprawda, czy moje serce nie szło za tobą? Tutaj jest opisany dar Ducha Bożego, dar Ducha Świętego. To jest to słowo wiedzy, które on otrzymał od Pana, otrzymał od Boga. I widzimy, co stało się potem z tym Gehazim, z tym sługą. Ten trąd Naamana przylgnął do niego. Czyli to jest obraz grzechu. Obraz grzechu. Jest obraz grzechu. Więc jakże to jest ważne, abyśmy pamiętali o tym. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jest również tutaj ta sprawa bałwochwalstwa poruszona. Zwróćmy uwagę, że Naaman powiedział, że jeżeli nie chcesz przyjąć zapłaty, w porządku, ale pozwól, żebym zabrał tyle ziemi, ile udźwignie para mułów. Dlaczego on chciał tę ziemię do siebie zabrać, tą ziemię izraelską? Ponieważ w Starym Testamencie wierzono, że Bóg działa w sposób taki terytorialny. To jest Bóg Izraela, a więc on chciał mieć tę ziemię, aby oddawać cześć Bogu Izraela. Chciał zawieść po to, żeby modlić się, wysypać może gdzieś tam, ustawić jakieś takie miejsce, żeby mieć miejsce, aby oddawać Bogu chwałę, Bogu cześć. Ale zwróćcie uwagę, o co on prosi. Prosi o taką wyrozumiałość, dlatego że kiedy wchodzi do świątyni Rimmona, to jego król wspiera się na jego ramieniu. Nie wiemy dlaczego, czy to był zwyczaj, czy on po prostu był słabym już i chorym człowiekiem, ale najprawdopodobniej był to jakiś zwyczaj, jakaś tradycja. I kiedy ten król się kłaniał, kiedy on się kłaniał, to ja muszę to zrobić. To ja muszę zrobić, ale zwróćcie uwagę, kiedy król oddaje pokłon, on powiedział. Kiedy król oddaje pokłon w tej świątyni, to również ja muszę to uczynić. Ale tak naprawdę on w swoim sercu nie kłaniał się temu posągowi, czy cokolwiek to było, jakiekolwiek bóstwo to było. Ja mam takiego znajomego, który grał kiedyś w orkiestrze wojskowej, chociaż w naszym zborze jest też taki brat. I czasami, ale znam takiego człowieka, który wcześniej to wykonywał, teraz już jest na emeryturze. I on był chrześcijaninem. I czasami musieli gdzieś tam być w takim jakimś dziwnym miejscu, powiedzmy jakimś sakralnym miejscu, gdzie po prostu no, to była jego służba. I on się modlił, on miał tak rozdarte serce. On nie wiedział, czy ma zrezygnować nawet z tej służby. Miał rozdarte serce. I wiecie, kiedyś, kiedy on się tak modlił, Bóg dał mu w śnie ten fragment Bożego Słowa. I Bóg rozwiązał ten jego problem poprzez ten fragment Słowa Bożego. Poprzez ten fragment Bożego Słowa. A więc zwróćmy uwagę, on był jakby osobistym ochroniarzem. On był tą drugą personą, ale był też zawodowym żołnierzem. Był ochroniarzem. To była jego praca, to była jego służba. Jego serce było dalekie od tych bałwanów. I widzimy tutaj, Elizeusz mówi do niego, idź w pokoju. Idź w pokoju. Więc wiecie, kiedy człowiek nawraca się, najważniejsze, by nawróciło się jego serce. I Bóg chce duchowego wzrostu. Być może przyjdzie moment, dzień, kiedy on nie będzie wchodził do tej świątyni Rimmona. Nie wiemy. Ale tutaj pokazane jest prawdziwe bałwochwalstwo. Czym jest to prawdziwe bałwochwalstwo? Niektórzy ludzie myślą, no bałwochwalstwo tylko oddawać cześć figurom, oddawać cześć obrazom. Wszystko może się stać bałwankiem w twoim życiu. Nawet ty sam dla siebie możesz stać się bałwankiem. Możesz. Kiedy staniesz się samolubny, kiedy staniesz się egocentryczny, kiedy nie będziesz widział nikogo prócz siebie, kiedy będziesz widział tylko swoje potrzeby, to co jest powiedziane w jednym z psalmów o tych, którzy tworzą te bałwany, te bożyszcza? Tam jest opisane, że te bożyszcza mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają usta, a nie mówią. Niech będą do nich podobni twórcy ich. I tak naprawdę jest. Ci, którzy ufają bałwanom, mają oczy, nie widzą. Mają uszy, nie słyszą Bożego głosu. Mają usta, ale nie mówią Bożego Słowa. I człowiek, który żyje w bałwochwalstwie, może siedzieć tu nawet w kościele ktoś taki. Masz oczy, ale nie widzisz. Masz uszy, ale nie słyszysz. Jesteś głuchy. Widzisz tylko siebie. Jesteś samolubny. Nawet nie wiesz, że ktoś może potrzebować twojej pomocy. Nawet nie wiesz, że ktoś może potrzebować twojej modlitwy. Może twoich odwiedzin. A może nawet takiego zwykłego, ciepłego słowa. Wiecie, to ma wielkie znaczenie. Jesteśmy rodziną Bożą przecież. Jesteśmy rodziną Bożą. A więc ci, którzy służą żywemu Bogu, to Bóg jest Bogiem, który widzi. A więc ty też będziesz widział, jeśli Jemu będziesz służył. Będziesz widział potrzeby innych, nie swoje. Jeśli będziesz służył żywemu Bogu, będziesz słyszał, będziesz widział i będziesz mówił właściwe rzeczy. I będziesz chodził do właściwych miejsc. I będziesz służył we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Bo służysz żywemu Bogu, a nie jakimś bałwanom, które są ślepe, które są nieme, którym nie warto służyć i poświęcać czas i życie, które Bóg nam dał. Które Bóg nam dał. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy rozumieli tak naprawdę to sedno bałwochwalstwa. Co jest sednem bałwochwalstwa? Więc to jest o wiele głębszy problem, niż często myślimy, o wiele głębszy. A więc, bracia i siostry, tak już kończąc, Pan Jezus Chrystus, On uczynił dla nas tak wiele. On uczynił dla nas tak dużo. On sprawił, On to uczynił, że ten trąd, którym byliśmy dotknięci, grzech, bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus poprzez swoją ofiarę, poprzez to, co On uczynił na krzyżu Golgoty, On sprawił, że ten trąd zszedł z naszego ciała. I to jest powiedziane, że kiedy został uzdrowiony Naaman, to jego ciało stało się jak ciało dziecięcia, małego dziecięcia. To jest obraz niewinności. Małe dziecię, niemowlę, to jest obraz niewinności. Zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus uniewinnia nas przez krew. To jest wielka różnica. To jest wielka różnica. Wiecie, ta krew naprawdę nas uniewinnia i czyni świętymi, czystymi. To jest krew Syna Bożego, krew Jezusa Chrystusa. To jest Jego zasługa. Co innego, jeżeli sprawa jest umorzona, nie? Jeżeli ktoś jest oskarżony, umorzona z braku dowodów. Albo co innego, jeśli coś idzie w zapomnienie. Ale co innego jest uniewinnienie. A krew Syna Bożego dokładnie czyni nas niewinnymi, czystymi. Tu jest powiedziane ten obraz małego dziecięcia, jak niemowlę, jak ciało niemowlęcia. To czyni Jezus Chrystus. Choćby twoje grzechy były tak straszne, tak wielkie, nie myśl, jak wielki jest grzech, ale spójrz na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem, który wycierpiał wszystko, który złożył swoje życie w ofierze. Nie patrz na moc grzechu i nie patrz na ogrom jakby spustoszenia, ale spójrz na Jezusa. On może wszystko uczynić. I On ma moc, aby przebaczyć, aby uwolnić, aby uzdrowić, bo Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki ten sam. A więc oznacza to, że On może zbawić człowieka, że może uzdrowić człowieka i że może uwolnić nas od wszystkiego, co mogłoby nas zniewalać. Bóg chce, aby Jego dzieci żyły w wolności, aby żyły w radości, w pokoju. Może powstajmy na chwilę, aby podziękować Bogu. Chwała Ci, Zbawco, dzięki Ci, Jezu. Panie, chcemy oddać Ci cześć i chwałę. Chcemy oddać Ci, Panie Jezu, uwielbienie i chcemy wyrazić naszą wdzięczność za to, co uczyniłeś dla nas na krzyżu Golgoty. Chcemy Ci podziękować. I dzisiaj racz, Panie Jezu, dotknąć każdego z nas. Panie, przyszliśmy do Ciebie i chcemy przyjąć Twoją łaskę. I chcemy przyjąć Twoje słowo i nic do niego nie dodawać ani nie ujmować. Ale z zaufaniu, w wierze chcemy przyjąć i oczekiwać na działanie Twojego Ducha, na działanie Twojej łaski. Panie, my tego się spodziewamy, że Ty będziesz, Panie, uzdrawiał, będziesz leczył, uwalniał. O to Ciebie prosimy, abyś dzisiaj dotknął, uzdrowił wszystkich, którzy potrzebują Twojego uleczenia, uzdrowienia. Panie Jezu, abyś oddalił choroby od nas, abyś oddalił wszystko, co wiąże nas, Panie Jezu. Wszystko, co sprawia, że, Panie Jezu, gdzieś odchodzimy od Ciebie. O to Ciebie prosimy, Panie, abyś rozerwał te łańcuchy, które mogłyby trzymać, krępować, wiązać nasze serce, Panie. Daj nam przyjmować całkowicie Twoje słowo. O Panie, o to Ciebie prosimy. Pobłogosław każdego z nas. Dotknij się naszych serc. Panie, dziękujemy Ci za Twoją wielką dobroć, Twoją wielką miłość, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty również rozprawiasz się z naszą dumą. Panie, dziękujemy Ci za to. Jezu, dziękujemy Ci, że Ty umarłeś za wszystkie grzechy nasze. Jezu, bądź uwielbiony. Niech Tobie będzie chwała. Zbawco nasz, dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, Królu. O, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Panie Jezu. Aleluja.